Ponad 100 tysięcy aktywnych zawodowo mieszkańców województwa podlaskiego w wieku od 25 do 50 lat ma szansę na bezpłatne badania w ramach projektu Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego, o którym właśnie mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gośćmi programu są koordynator projektu ze strony Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, doktor nauk medycznych Michalina Krzyżak, adiunkt w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, a także doktor nauk o zdrowiu Bartosz Pędziński, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i również zastępca dyrektora Łomżyńskiego Centrum Medycznego. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Jak już podczas przedstawiania powiedziałem, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, jest liderem projektu Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego. Kto jest realizatorem i partnerem tego projektu?
Głównym realizatorem projektu, liderem projektu jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Jednak projekt jest projektem partnerskim i naszymi partnerami jest Łomżyńskie Centrum Medyczne, Szpital Wojewódzki im. Rydygiera w Suwałkach oraz Stowarzyszenie Eurydyki w Białymstoku.
No a jak w ogóle doszło do tego, że ten projekt powstał, do kogo jest tak naprawdę adresowany? Jak duża liczba osób jest po pierwsze zaangażowana, a po drugie ile skorzysta? To już częściowo zdradziłem.
W 2017 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął do realizacji regionalny program polityki zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany na wzmacnianie potencjału zdrowia osób pracujących Województwa Podlaskiego. W oparciu o założenia tego programu pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku opracowali projekt Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej Województwa Podlaskiego. Także projekt opracowany i realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z partnerami jest praktyczną formą realizacji polityki zdrowotnej Województwa Podlaskiego.
Czyli jest odpowiedzią na potrzeby.
Jest odpowiedzią na potrzeby zdrowotne, demograficzne naszego regionu.
No dobrze, a co było w ogóle podstawą do oceny takiej wstępnej? Czy my rzeczywiście wymagamy poprawy stanu zdrowia? Bo tak się czuję, jak taki projekt widzę, to znaczy, że coś ze mną nie do końca dobrze.
Wnioski, które uzyskaliśmy z analizy epidemiologicznej, ale również z analizy demograficznej społeczeństwa województwa podlaskiego, są najlepszym uzasadnieniem realizacji tego projektu. Przede wszystkim należy podkreślić, że jeżeli mówimy o stanie zdrowia osób pracujących, to powinniśmy zauważyć, że osoby pracujące czy osoby w wieku aktywności zawodowej stanowią ponad 60% naszego społeczeństwa. Czyli stan zdrowia populacji pracującej to tak naprawdę stan zdrowia ponad połowy naszego społeczeństwa.
No a dlaczego tutaj w tym projekcie nie cała grupa, czyli tacy jak ja, po 50 też istnieją w tym programie? Dlaczego tylko do 50 roku?
Jednym z celów naszego projektu jest wydłużenie czasu aktywności zawodowej i uchwycenie tego momentu, kiedy dochodzi do rozwoju, do lawinowego rozwoju chorób cywilizacyjnych, chorób, które bardzo często są związane z nieprawidłowymi zachowaniami. Więc chcemy objąć interwencją populację, w której jeszcze możemy zapobiegać powstawaniu chorób, które wynikają z niekorzystnych zachowań, takich jak na przykład palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu, niewłaściwy sposób żywienia czy brak aktywności fizycznej.
No dobrze, ale przygotowując się do tego projektu, pewnie analizowaliście coś. Właśnie co dokładnie analizowaliście? Czy absencję chorobową, czy też jakieś inne historie, które mogą wskazywać o tym, czy jest dobrze, czy jest źle?
Tak, rozpatrując stan zdrowia populacji pracującej, należy właśnie wziąć pod uwagę kilka aspektów. Jednym z takich aspektów jest wspomniana absencja chorobowa. I tutaj do głównych przyczyn absencji chorobowej w województwie podlaskim należą właśnie przyczyny związane z chorobami cywilizacyjnymi, urazy, zatrucia, choroby układu kostno-snawowego, choroby układu oddechowego, ale również choroby układu nerwowego, choroby układu krążenia czy nowotwory złośliwe. Kolejnym takim aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy ocenie stanu zdrowia populacji pracującej, są choroby zawodowe. Aczkolwiek w województwie podlaskim stwierdza się około 106 chorób zawodowych rocznie, czyli nie jest to taki element, przez pryzmat którego możemy oceniać stan zdrowia całej populacji pracującej. W związku z tym takim elementem, który wyniknął nam z analizy epidemiologicznej na podstawie badania umieralności populacji w wieku aktywności zawodowej, stwierdziliśmy, że jednym z największych problemów jest nadumieralność mężczyzn, którzy właśnie w tej grupie aktywności zawodowej pomiędzy 20 a 64 rokiem życia umierają około 3 razy częściej niż kobiety. No i tutaj zaczęliśmy zastanawiać się, jakie są główne przyczyny tej nadumieralności mężczyzn. I okazało się, że to są głównie właśnie choroby cywilizacyjne, wypadki, urazy, choroby układu krążenia, nowotwory. U kobiet sytuacja wygląda podobnie, aczkolwiek dominują tutaj choroby nowotworowe jako pierwsza przyczyna umieralności przedwczesnej.
Czyli tak nie wnikając w takie szczegóły medyczne, to mężczyźni po prostu mniej dbają o siebie, tak wygląda z tego, co pani mówi, tak?
Tak, charakteryzują się zdecydowanie gorszymi zachowaniami zdrowotnymi, które właśnie przekładają się później na te wskaźniki dotyczące umieralności.
No ale w życiu kobiety to są takie etapy, które zmuszają do kontroli, do zachowania zdrowia, do wstrzemięźliwości i tak dalej, i tak dalej. Z mężczyznami to raczej chyba nie ma nic takiego, jak nie zadzwoni dobrze coś za głową i nie poczuje się bólu porządnego, to mężczyzna tak nie pędzi do doktora.
To prawda. Szereg badań pokazuje, że mężczyźni w Polsce korzystają rzadziej z opieki zdrowotnej, rzadziej zgłaszają się do lekarza. Dlatego też ten projekt ma na celu dotarcie do osób, które często z opieki zdrowotnej nie korzystają. Do właśnie osób aktywnych zawodowo, które dużo czasu poświęcają na pracę, na przykład na rodzinę. I te osoby, do tych osób chcemy dotrzeć, nawet do zakładu pracy, tamte badania przeprowadzić i dopiero tych pacjentów, że tak powiem, przejąć do interwencji lekarskiej, do interwencji edukatorów zdrowotnych, ponieważ te osoby młode, aktywne zawodowo często nie mają czasu, żeby tym badaniom poświęcić czas.
To gigantyczne założenie, ponad 100 tysięcy osób przebadać. Potem powiemy, jaki jest zakres tych badań, ale to jest przedsięwzięcie naprawdę ogromne. A jeszcze druga sprawa, jak wy podzielicie na kobiety i mężczyznę, skoro ci mężczyźni szybciej umierają i bardziej wymagają uwagi medycznej i nie tylko medycznej, to czy będzie jakaś parytet jakiś, czy coś takiego?
W tego typu projektach, z uwagi na dużą skalę projektów, trzeba zastosować rozwiązania uniwersalne, czyli użyć takich podstawowych narzędzi testów przesiewowych, które w tym projekcie zakładamy. To są po pierwsze badania antropometryczne, gdzie mierzymy wzrost, masę ciała, po to, żeby określić BMI, ale również określamy wskaźnik WHR, żeby określić typ otyłości, mierzymy ciśnienie, żeby zidentyfikować nadciśnienie tętnicze. Następnie wykonujemy badania biochemiczne, które się nazywają point of care test, ale po polsku możemy przetłumaczyć jako badania z wykorzystaniem szybkich testów paskowych. I tutaj na miejscu, już podczas tego pierwszego kontaktu z pacjentem, oznaczamy poziom cholesterolu całkowitego, poziom HDL i glukozy, dzięki czemu pacjent nie musi czekać na wyniki dzień czy dwa dni, tak jak jest to w rutynowej opiece zdrowotnej.
To wszystko jeszcze rozwiniemy nieco bardziej. A czy w ogóle w Polsce coś podobnego ktoś robił gdzieś? Czy jakiś wzór macie? Czy to jest w ogóle pionierska robota?
Generalnie w Polsce jest to jeden z pierwszych projektów o tak dużej skali. To jest projekt właśnie realizowany w ramach Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej. I sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli mamy pieniądze unijne na badania profilaktyczne czy na opiekę zdrowotną, to Unia Europejska coraz częściej mówi nam: nie kupujcie nowych łóżek i nie budujcie kolejnych szpitali, tylko zainwestujcie pieniądze w profilaktykę, w zapobieganie i właśnie w grupie osób aktywnych zawodowo. Dlatego jakby wpisujemy się w nurty europejskie, jeśli chodzi o kreowanie polityki zdrowotnej czy o podejście do opieki zdrowotnej. Natomiast w skali Polski myślę, że jest to jeden z pierwszych tak dużych projektów tego typu.
No to spróbujmy powiedzieć, ile to kosztuje.
Projekt, całkowity koszt projektu to jest około 12 milionów złotych, z tym, że projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 10 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.
No a co z tego wynika, że jest finansowany właśnie z funduszy unijnych? Co wynika dla uczestników?
Z tego funduszu unijnych mamy większość projektów finansowane. To jest 95% kosztów całego projektu. Także mamy tutaj wszelkie...
Czyli pokrywa to koszty badań.
Badań, tak.
Potem tej całej analizy, opracowania. A dla uczestnika tego, który będzie badany, co oznacza, że...
Więc gdybym skontynuował ten wątek, który wcześniej zacząłem, to pierwszy etap właśnie mamy badania antropometryczne, potem mamy wywiad lekarski w kierunku czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób nowotworowych. Określamy również ryzyko depresji na podstawie testu przesiewowego. Na podstawie tych wyników pacjent przechodzi do części lekarskiej, gdzie tutaj lekarz zbiera te wszystkie wyniki z antropometrii, jak również z wywiadu i na tej podstawie oszacowuje ryzyko zachorowania, na przykład chorób układu krążenia. Są specjalne algorytmy kardiologiczne, na przykład taki popularny algorytm SCORE, który szacuje nam ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego w okresie najbliższych 10 lat na podstawie czynników ryzyka z wywiadu, jak również z tych badań biochemicznych.
No dobrze, panie doktorze, to w takim razie za chwileczkę spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co już udało się zrobić i jakie z tego, już takie wstępne przynajmniej, można wyciągnąć wnioski. Dziś w tej audycji mówimy o projekcie poprawy zdrowia pracujących mieszkańców województwa podlaskiego. Od razu trzeba dodać, że w wieku od 25 do 50 lat, bo takie jest założenie tego projektu. Moimi i Państwa gośćmi są doktor nauk medycznych Michalina Krzyżak, adiunkt w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także doktor nauk o zdrowiu Bartosz Pędziński, też adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego tego samego uniwersytetu. Drodzy Państwo, już pewna część badań, które miały być zrobione, została wykonana. Na jakim etapie w ogóle jesteście, jeśli chodzi o realizację tego projektu?
Tak, rozpoczęliśmy już badania. Badaniami, interwencją, badaniami, edukacją zdrowotną zostało już objętych około 1000 osób. To jest część, ta zasadnicza projektu, ale jeszcze oprócz tej zasadniczej części projektu, która jest adresowana właśnie do populacji pracującej, mamy również w projekcie zaplanowane szkolenia. Szkolenia, które dotyczą tematyki właśnie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, jak również właśnie realizacji samego projektu.
Ale kogo wy będziecie szkolić właśnie?
Szkolenia są adresowane przede wszystkim do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, również do pracowników służb medycyny pracy, lekarzy medycyny pracy, pracowników służb BHP, jak również mamy specjalnie dedykowane szkolenia dla edukatorów zdrowotnych.
Jak duża to jest armia, tak nazwijmy?
Taką armię do przeszkolenia mamy zaplanowaną około 1700 osób.
To dużo.
Tak.
W jakim czasie?
Te szkolenia będą realizowane do końca tego roku oraz mam nadzieję, że jeszcze w przyszłym roku. Szkolenia również odbywają się w formie e-learningu. Mamy na naszej stronie internetowej projektu właśnie uruchomiony moduł do szkoleń e-learningowych, w ramach których też można się przeszkolić. Można się na stronie zarejestrować i takie szkolenie internetowe odbyć. Już jesteśmy po trzech szkoleniach stacjonarnych, które były adresowane właśnie do lekarzy, pielęgniarek, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, jak również odbyło się jedno szkolenie dla edukatorów zdrowia.
No a kto szkoli?
Szkolą pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, specjaliści w tej dziedzinie epidemiologii zdrowia publicznego.
póki jeszcze nie ma wyszkolonych tych ludzi z tej grupy, o której pani wspomniała, to część już przeprowadziła badania, wypełniła ankiety, pewnie cały czas to trwa. Wspomniała pani, że już około 1000 osób zostało przebadanych nawet, tak? Czyli to jest 1% taki z tej całej grupy, no niecałe, bo tam ponad 100 w założeniu przynajmniej jest. Czy na podstawie tych ankiet, czy też badań przeprowadzonych, no tego 1000 osób do tej pory w ramach tego projektu, można pokusić się o jakieś wstępne wnioski?
Jeszcze nie analizowaliśmy wstępnych wniosków na podstawie tej grupy, która została przebadana w ramach projektu, ale tutaj mogę powiedzieć, że projekt poprzedził pilotaż, który odbył się na terenie dwóch zakładów pracy w województwie podlaskim na grupie około 300 osób. I te wyniki wskazują, że no, natężenie czynników ryzyka, na które chcemy właśnie zwracać uwagę w naszym projekcie, w tej populacji pracującej jest bardzo wysokie. Na przykład 70% tej grupy, którą badaliśmy, miała nadciśnienie czy nadwagę i otyłość.
A czy w tej sytuacji to istotne jest, jakiego rodzaju to jest zakład pracy? Bo nie wiem, czy to jest tajemnica, czy nie jest, tego nie zapytałem przed zadaniem tego pytania, ale jakie to były zakłady pracy, czy można powiedzieć?
Tak, był to jeden z urzędów na terenie Białegostoku, czyli pracownicy biurowi oraz...
Typowo siedzący.
Tak, praca typowo siedząca oraz jeden zakład pracy, gdzie praca była wykonywana w warunkach pracy taśmowej.
A, czyli było to coś, co jest bardziej aktywne i drugie, gdzie niestety nie da się biegać i jednocześnie wypełniać papierów. Czy chociaż troszeczkę na podstawie tych 300 osób może pani powiedzieć szerzej o stanie zdrowia tych przebadanych?
Tutaj takimi wnioskami, które później posłużyły również do właśnie opracowania projektu, było przede wszystkim to wysokie natężenie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, głównie chorób układu krążenia. Przede wszystkim wysoki odsetek osób z nadciśnieniem tętniczym, prawie 70% w tej przebadanej populacji, jak również bardzo wysoki odsetek osób z nadwagą i otyłością, również blisko 70%.
No, nie ma odniesienia, bo takich badań nie było, ale czy już te takie pierwsze wnioski mogą was uczulać na to, że to są te dwie podstawowe przyczyny, czy też jeszcze już widzicie na horyzoncie inne?
Tak, to są dwie podstawowe przyczyny, z którymi dzisiaj powinniśmy w ramach właśnie edukacji zdrowotnej walczyć. Do tego oczywiście przyczynia się jeszcze dodatkowo brak aktywności fizycznej i nieprawidłowy sposób żywienia. To są te elementy, które powinny być no, szeroko modyfikowane w naszym społeczeństwie.
W odniesieniu do innych krajów, jak my się lokujemy, panie doktorze, właśnie jeśli chodzi o te dwie przyczyny chorób cywilizacyjnych?
Jeśli porównujemy na przykład kraje skandynawskie, to one wypadają o wiele lepiej. Natomiast jeżeli porównujemy kraje zachodnie, kraje tak zwane te wysoko rozwinięte, to problemy mamy podobne. Być może otyłość na przykład u nas jest wyższa, to możemy stwierdzić. Natomiast kwestia nadciśnienia, cukrzycy, to są raczej podobne parametry w krajach zachodnich jak u nas.
Czy spotkał się pan w badaniach właśnie prowadzonych w innych krajach o czymś podobnym, co wy robicie, czy nie?
Tak, takie podejście właśnie do, że tak powiem, medycyny poprzez zapobieganie i również kierowanie interwencji w środowisku, gdzie pacjent się znajduje, jest popularne w wielu krajach zachodnich, jak również w Stanach Zjednoczonych, bo często my w Polsce myślimy o tym, o problemach zdrowotnych jako umieralność, że ktoś umarł i to jest problem.
To państwo pokazali na wstępie,
tak,
że to był
natomiast
argument.
Wiele krajów wysoko rozwiniętych nie skupia się tylko na umieralności, ale na przykład właśnie na problemie absencji chorobowych. Że jeżeli ta osoba ma chorobę do krążenia albo udar, to ona jest przez długi okres wyłączona z pracy, więc ona nie tylko dla pracodawcy generuje koszt tej absencji, ale jeszcze na przykład koszt tego, że trzeba kogoś na zastępstwo. Jeżeli na zastępstwo, to trzeba będzie znaleźć kogoś, kto będzie wdrożony, przeszkolony zdolne do tej pracy. Jeżeli jest to udar, to kwestia rehabilitacji leczniczej. Więc dlatego wiele krajów wysoko rozwiniętych widzi problem chorobowości, nie tylko przez przykład umieralności, ale właśnie takich kosztów pośrednich wynikających z choroby. I dlatego te interwencje w tej chwili są tak skonstruowane.
Czyli trzeba się liczyć z tym, że po tym programie jest ten kolejny etap, którym będzie badanie ludzi, niekoniecznie tych, co już są na końcu swojej drogi, tylko tych, którzy są na początku życia zawodowego. Stąd pewnie te 25 lat tu jest.
Dokładnie tak. Dlatego generalnie badanie przejściowe ma nie tyle na celu zidentyfikowanie osób chorych, co badamy osoby potencjalnie zdrowe, patrzymy, czy one mają czynniki ryzyka chorób płatu krążenia, nowotworów i chcemy jak najwcześniej, że tak powiem, tych pacjentów objąć interwencją, żeby te czynniki ograniczać, minimalizować, żeby do tego zachorowania nie doszło.
To za chwilę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy pacjenci potencjalni, czy też może badani, tylko nie pacjenci, bo pacjent to z reguły mówi się, że chory, cierpiący. Natomiast badane osoby, jak reagują i czy w ogóle chcą się poddawać, bo już mamy pierwsze przykłady. Dziś wspólnie z moimi gośćmi zastanawiamy się, jak można poprawić zdrowie pracujących mieszkańców województwa podlaskiego. Doktor nauk medycznych Michalina Krzyżak i doktor nauk o zdrowiu Bartosz Pędziński są gośćmi. Proszę Państwa, już wspomnieliśmy troszeczkę o badaniach, które są wykonywane w ramach projektu, którego jesteście realizatorami, liderami, a także partnerami. Przypomnijmy, jakie badania i w jaki sposób są prowadzone w ramach tego projektu.
W pierwszej kolejności robimy badania przesiewowe, czyli głównie pomiary antropometryczne, pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia, obwodu talii. Następnie przeprowadzamy wywiad z pacjentem w kierunku chorób płatu krążenia, chorób nowotworowych, jak również w kierunku depresji. I to jest taka część wykonywana przez pielęgniarkę. Druga część to konsultacja lekarska mająca na celu omówienie tych wyników, analizę tych wyników i wyciągnięcie wniosków, na przykład postawienie wstępnej diagnozy. Trzecia część to edukacja zdrowotna, którą przeprowadzają edukatorzy zdrowotni. To są na przykład absolwenci zdrowia publicznego, to są dietetycy.
Panie doktorze, to jest kilka etapów. Ile to czasu zajmuje, gdybyśmy tak chcieli opisać dla tego potencjalnego badanego?
W założeniach projektu, jak również w praktyce, sprawdza się, że to jest około 15 minut na każdą z tych trzech części, czyli łącznie 45 minut czasu.
Czyli godzina wystarczy na to, żeby mieć jakieś pierwsze wnioski, tak?
Dokładnie tak. 15 minut na szybki ten test przesiewowy. Tutaj właśnie chcę podkreślić, że badania biochemiczne robione są na miejscu z szybkiego testu paskowego, czyli ten wynik mamy w ciągu minuty. Nie czekamy na wynik jeden dzień na przykład, nie czekamy aż materiał przyjdzie z laboratorium, nie mamy pobrania krwi żylnej, ale pobieramy tą krew z opuszka palca, co jest też dla pacjenta mniej uciążliwe, co trwa szybciej. I w ciągu tych 15 minut mamy część pielęgniarską, 15 minut na poradę lekarską i potem, jeżeli u pacjenta wystąpi co najmniej jeden czynnik ryzyka chorób, to wtedy pacjent jest uprawniony do co najmniej dwóch porad edukacji zdrowotnej, z czego ta pierwsza porada odbywa się podczas pierwszej wizyty, tego pierwszego spotkania, a druga porada może być w czasie późniejszym.
No dobrze, a jak ci ludzie są kwalifikowani na te badania?
Podstawowy kontakt przewidziany w projekcie sposób rekrutacji to kontakt wykonawców tego projektu, a jest ich, przypomnę, trzech. To jest Łomżyckie Centrum Medyczne, które kontaktuje się z zakładami pracy. To jest Szpital Wojewódzki w Suwałkach, który kontaktuje się z zakładami pracy w swoim regionie. I trzeci wykonawca to jest Centrum Medycyny Pracy i Rodziny ERMED, który kontaktuje się głównie w pierwszej kolejności z zakładami pracy w Białymstoku i w Bielsku Podlaskim. Także mamy trzech wykonawców w całym województwie podlaskim w tej chwili. Ci wykonawcy kontaktują się z zakładami pracy i ustalają z pracodawcą, czy możliwe są takie badania.
A jeżeli znalazłby się pracodawca, do którego jeszcze nikt nie dotarł i chciałby, żeby do nich też ktoś się skontaktował?
Jak najbardziej wtedy zapraszamy. Należy się z nami skontaktować. Jeśli można, to wspomnę o stronie projektu. To jest zdrowiewpracy.umb.edu.pl i tam mamy na przykład naszego maila psz@umb.edu.pl. www.mgp.edu.pl, gdzie można mailowo takie zgłoszenie dokonać.
Może pan podpowiedzieć, co wystarczy wpisać w wyszukiwarce, żeby trafić bezpośrednio
Myślę,
do was?
Myślę, że jeżeli wpiszemy zdrowie w pracy pisane razem, UMB do tego dodamy, to nam przeglądarka pokaże właściwy wynik.
Jasne. No to w takim razie jeszcze jak się kwalifikuje tych, których chcecie przebadać, bo nie wiadomo, czy oni chcą.
Więc tak, jeżeli zakład pracy się na to zgodzi, to staramy się zorganizować te badania na miejscu w zakładzie pracy. I wtedy taki zespół mobilny składający się z tych 3 osób trafia do tego zakładu pracy i realizuje to badanie na miejscu. Ale oczywiście wiemy, że są pewne ograniczenia zakładów pracy, które na przykład nie mają do tego warunków, które nie są w stanie w danym dniu tych pracowników oddelegować na to badanie. Więc możliwe wtedy jest również indywidualna realizacja badań w miejscu udzielania świadczeń przez tych 3 świadczeniodawców.
Czyli zgłoszenie się do szpitala, przychodni.
Dokładnie,
czy też...
tak. Dokładnie
również
tak.
Do poradni w Uniwersytecie Medycznym pewnie, tak?
Z ramienia Uniwersytetu Medycznego projekt realizuje właśnie Zakład Opieki Zdrowotnej RMED.
Aha. To wynika z tego, że Uniwersytet Medyczny nie jest świadczeniodawcą opieki zdrowotnej, więc nie może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej.
To te zawiłości wynikające z umów, które tam macie państwo z NFZ-em, czy też z kimś innym. Jeszcze może spróbujmy dodać, jak się ten uczestnik, który w zakładzie pracy jest, ma przygotować?
Nie jest to skomplikowane. Jedyne zalecenie to bycie na czczo. Ponieważ dokonujemy oznaczenia glukozy, cholesterolu, no to tutaj pacjent powinien być na czczo, aby te wyniki były wiarygodne.
No ale to wcześniej w zakładzie pewnie jest jakaś informacja. Mówiliście o tych 2 zakładach. Jak to technicznie wyglądało w jednym z tych urzędów i w jednej z tych firm?
W umówionym terminie byli pracownicy poinformowani wcześniej o tym, że takie badania na terenie zakładu pracy się odbędą. Również w projekcie jest taka informacja, mam przygotowane specjalne plakaty, na których pracownicy będą poinformowani o możliwości przeprowadzenia takich badań na terenie zakładu pracy i wówczas w tym określonym dniu można takie badanie zrealizować.
A czy możecie państwo powiedzieć, jak ludzie reagowali? Czy chcieli się badać, czy raczej niechętni? Bo ja wiem, że tak bez przyczyny to nikt do doktora nie pędzi od razu.
To tutaj mogę powiedzieć, że właśnie na podstawie pilotażu, który właśnie również służył temu, aby zobaczyć, jaka jest zgłaszalność, chęć udziału wzięcia w tego typu badaniach, to taka spontaniczna zgłaszalność na tego typu badania to jest około 30%, czyli 30% osób chętnie, czy może nie tyle chętnie, co same przychodzą. Pozostałe osoby trzeba zmotywować.
A jak?
No cóż, na pewno mówimy o korzyściach tego badania, o tym, że warto zadbać o swoje zdrowie, żeby być zdrowszym, mniej chorować. To też powinna być korzyść dla pracodawcy. Pracodawcy powinni zrozumieć, że jeżeli dbają o swoje zdrowie pracowników, no to nie ponoszą kosztów absencji, o której mówiłem, tak?
To akurat motywacja dla pracodawcy, żeby się zgłosić, żeby się chciał w ogóle do tego programu zgłosić, ale motywacja dla pracownika. Co on z tego będzie miał, że on się przebada, tak. Poza nie daj Boże wiedzą, że jest chory?
No, więc tak naprawdę niestety albo stety, no te badania przesiewowe trzeba zrobić, żeby dowiedzieć się o tym, że niekoniecznie jesteśmy chorzy, ale na przykład mamy czynnik ryzyka, albo mamy podwyższoną glukozę, mamy podwyższony poziom cholesterolu, bo na wczesnym etapie jesteśmy w stanie zapobiec wielu chorobom. Czyli tak naprawdę lepiej dowiedzieć się wcześniej o pewnym ryzyku zwiększonym, lepiej dowiedzieć się o tym, że mamy czynniki ryzyka, niż na przykład któregoś dnia doznać tego udaru czy zawału. Więc myślę, że jeżeli ktoś podchodzi do tego logicznie, to wie, że lepiej zapobiegać niż leczyć, bo o tym powtarzamy, tak? I to pacjenci inaczej powinni rozumieć. Po to, proszę państwa, jest ten edukator zdrowotny, żeby powiedział, że na przykład wystarczy odrobina ruchu określonego, wskazanego w zależności od pacjenta. Wystarczy zmiana diety. Ten edukator podpowie, co to znaczy zmiana diety i w jaki sposób, żeby te ryzyko minimalizować. Więc my tutaj nie mamy jakiejś interwencji takich, które są dla pacjenta problematyczne, które są zabiegowe, tak? Które na przykład w Polsce kiepsko wygląda realizacja programu profilaktyki raka szyjki macicy, tak? Bo być może kobiety się wstydzą, bo być może jest tam dużo powodów, dlaczego tych badań nie robią. Tutaj mamy proste badania, nieinwazyjne, Warto po prostu przyjść, przebadać się. Nie wymaga to wiele czasu, być może nawet jest to w godzinach pracy, jeżeli pracodawca na to pozwoli, tak? A dzięki temu mamy już taką pierwszą informację, czy nic niepokojącego się nie dzieje.
Czy pracodawca uzyskuje jakąś wiedzę na temat stanu zdrowia tych swoich pracowników?
Tutaj założono, że mamy taki audyt wstępny w zakładzie pracy. On służy też temu, żeby przygotować pracodawcę, omówić właśnie warunki techniczne, lokalowe, godziny tych badań, a potem mamy audyt końcowy, gdzie w audycie końcowym w sposób takim zagregowany, bez indywidualnych danych pacjenta, bo mamy tutaj przecież obowiązek wynikający z ochrony danych osobowych, informujemy pracodawcę, jakie jest narażenie jego pracowników na te choroby i też mówimy pracodawcy, co można byłoby zrobić, żeby ci pacjenci, pracownicy w tym przypadku byli zdrowsi.
Żeby nie stali się pacjentami.
Dokładnie tak.
Co z tymi wynikami będzie się dalej działo w trakcie trwania projektu, o tym powiemy za chwilę. Projekt unijny Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego, można powiedzieć, że funkcjonuje w Państwa świadomości od 2017, realizowany jest pewnie od 2018 gdzieś końca. Jak długo będzie realizowany?
Do końca roku 2021.
Czyli przed nami jeszcze 2 lata. W związku z tym, no, do tej pory udało się tylko przebadać jeszcze niewielką grupę, bo 1000. Czy to jest jakoś rozłożone na lata? Kiedy najwięcej osób spodziewacie się, żeby przebadać?
Myślę, że w tej chwili projekt jest w takiej fazie rozbiegowej, że tak powiem, takiego rozruchu. Mhm. Dzięki właśnie tutaj pewnym informacjom publicznym docieramy do pacjentów, pracodawców, że coś takiego jest, że można się przebadać. Więc zakładamy, że w tej chwili się rozkręcamy. Gdzieś pod koniec roku 2021 będziemy mniej więcej ten projekt kończyli, tak żeby do końca roku go skończyć.
Jest szansa, żeby na podstawie badań, do których pracodawcy zechcą się zgłosić jako firmy, które swoich pracowników chcą przebadać, też mieli wnioski, co w trawie piszczy, jaki jest stan zdrowia tych pracowników, co ewentualnie jest zagrożeniem, a co może być skuteczne w poprawie w ogóle ich wydajności, kondycji i też zmniejszenia absencji, bo to chyba dla pracodawcy najważniejsze. Natomiast są z tego waszego badania też wyniki. I co się z tymi wynikami będzie działo w trakcie trwania projektu?
Te wyniki z testów przesiewowych służą głównie pacjentom, bo jednak jest to projekt, który służy pacjentowi, tak? Czy pracownikom, aby dowiedzieli się o tych czynnikach ryzyka. Te czynniki ryzyka według zaleceń lekarzy staramy się modyfikować. Wsparciem w modyfikacji służą edukatorzy zdrowotni, którzy pełnią funkcję tutaj edukatora, ale też takiego coacha, który może podpowiedzieć, jak pewne zachowania zdrowotne zmienić, tą dietę, tą aktywność fizyczną, czy szeroko mówiąc styl życia. I te wyniki służą głównie pacjentom. Oczywiście dodatkowo te wyniki służą szeroko pojętej epidemiologii, i tu myślę, że najlepiej o tym powie koleżanka.
Tak, mamy nadzieję, że no mając tak dużą grupę pracowników do przebadania, ponad 100 tysięcy osób, jest to też doskonały moment, doskonała szansa, aby uzyskać wyniki dotyczące stanu zdrowia tej populacji, więc będziemy mieć taką pogłębioną analizę tego, jak ten stan zdrowia populacji wygląda i jakie natężenie czynników ryzyka w naszej populacji występuje.
No wiadomo, ktoś, kto przychodzi na takie badanie, powiedzmy nazywa się Jan Kowalski, ale wyniki, które uzyskujecie, to już nie mają nazwiska Jan Kowalski, tylko tam jest jakiś numer.
Wyniki oczywiście, które będziemy próbować później w sposób epidemiologiczny opracować, będą w formie zagregowanej, tak, będą podane w sposób...
Czyli tak zakodowane, że tego taki ani pracodawca, ani ktoś, kto się do tych materiałów będzie chciał dostać, też nie będzie w stanie rozszyfrować.
Formalnie odpowiem w tym zakresie, bo żeśmy to konsultowali i staraliśmy do tego podejść tak, jak wymaga tego prawo. Wszystkie wyniki, które są zbierane, stanowią dokumentację medyczną. te badania wykonywane są przez świadczeniodawców opieki zdrowotnej, którzy zobligowani są do obowiązków dotyczących ochrony dokumentacji medycznej. Czyli świadczeniodawcy opieki zdrowotnej mają dostęp do danych nieanonimowych, bo są lekarzami, są pielęgniarkami. Natomiast jeżeli Uniwersytet Medyczny jako koordynator tego projektu zwróci się do świadczeniodawców o udostępnienie tych danych do celów naukowych, to wtedy taki świadczeniodawca te dane musi zanonimizować, czyli skasować wszelkie imiona, nazwiska, PESEL-e i takie dane surowe, bez danych identyfikujących pacjenta, może przekazać dla Uniwersytetu Medycznego.
No dobrze, odbyła się rozmowa, były testy paskowe i tamte inne pomiary i z tego wynika, że coś jest nie do końca dobrze z tym pracownikiem, choć on wygląda na kompletnie zdrowego, na nic się nie skarży i w życiu by pewnie nie poszedł do żadnego lekarza, ale jakoś tak wyszło, że koledzy w pracy szli, to i ja poszedłem. No i się okazuje, że wymaga leczenia. I czy będzie ono podejmowane?
Tak. W tym badaniu robimy takie, że tak powiem, pierwsze dotknięcie pacjenta, taki test przesiewowy. Jeżeli na przykład lekarz stwierdza, czy w wyniku tego badania wychodzi wysoki poziom glukozy, to najczęściej nie postawi lekarz rozpoznania cukrzycy, bo na podstawie jednego pomiaru o cukrzycy nie możemy mówić, tym bardziej, że jest to test paskowy, a nie test z krwi pełnej, żylnej. Dlatego najczęściej taki lekarz powie, żeby skontrolować tą glukozę w właściwym badaniu laboratoryjnym, żeby wykluczyć lub potwierdzić ewentualnie tą diagnozę, którą mamy na myśli, tak? Jeżeli w jednym pomiarze wyszło wysokie ciśnienie czy nadciśnienie, to jeszcze nie możemy mówić o chorobie nadciśnieniowej.
Jest taki syndrom białego fartucha.
No właśnie. Dlatego my tutaj staramy się dotknąć tego pacjenta i zobaczyć, czy są jakieś stany zagrożenia. Jeżeli są, to przeważnie będzie zalecenie, aby te badania powtórzyć w warunkach normalnej opieki zdrowotnej. Normalnej w sensie taki w ramach NFZ-u na przykład, prawda? Chodzi też o to, że w tego typu projektach nie możemy powielać działań, które są w systemie opieki zdrowotnej w ramach NFZ-u. Nie możemy robić tego samego, bo by doszło do podwójnego finansowania świadczeń, a tego nie chcemy. Więc dlatego my tutaj robimy przesiew, robimy screening, robimy edukację zdrowotną, której często nie ma w normalnej opiece w ramach NFZ-u, w cudzysłowie mówiąc. Natomiast jeżeli już choroby są zidentyfikowane, potwierdzone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na przykład, no to wtedy podstawowa opieka zdrowotna pełni tą funkcję leczenia farmakologicznego. Natomiast my staramy się tutaj zapewnić interwencję behawioralną, niefarmakologiczną, której nie ma w ramach NFZ-u.
Jasne. A powiedzmy, no przyszedłem na takie badania, firma właśnie się zgodziła, no i oczywiście mam między 25 a 50 lat. Zrobiliście państwo mi testy. Z tych testów coś tam wynika. I teraz ja mam pójść do swojego lekarza rodzinnego i co, powiedzieć mu, co tam było na tych wynikach? Czy ja dostanę jakiś materialny opis tego?
Wynik tego testu z paskowego oczywiście pacjent dostanie. Może przekazać tą informację lekarzowi POZ, ponieważ na przykład stwierdza, że chciałby ten wynik porównać do rutynowych badań laboratoryjnych, tak? Lekarz POZ generalnie, jeżeli taką potrzebę widzi, widzi wskazania kliniczne tego badania, to powinien zlecić. Oczywiście zlecanie badań laboratoryjnych jest decyzją lekarza, nie pacjenta, tak?
No bo on częściowo płaci, jakby, bo tak się mówi,
no,
przecież, że lekarz płaci za badania.
Jest to świadczeniodawcy POZ, to no tutaj właśnie Możemy śmiało powiedzieć, tak? Gdyby lekarz POZ nie chciał zlecić tych badań, oczywiście pacjent może je zrobić komercyjnie. Chcę też powiedzieć, że wiele POZ-ów realizuje na przykład program profilaktyki chorób układu krążenia, który w pewnym wymiarze jest podobny do naszego programu, natomiast na przykład tam są badania laboratoryjne bezpłatne dla pacjenta i wielu lekarzy, świadczeniodawców POZ narzeka, że na przykład nie ma zgłaszalności pacjentów w ramach profilaktyki, programu profilaktyki HUK w ramach NFZ-u. Więc jeżeli ci pacjenci trafiliby do tego programu dzięki naszej interwencji, to myślę, że nie będzie to szkodą dla świadczeniodawców POZ.
Czyli są pewne pokrewne programy, które mogą się łączyć z tym, co wy proponujecie. No dobrze, a gdybyście państwo chcieli, tak właściwie już na koniec, krótko, ale bardzo treściwie zachęcić do udziału właśnie w tych badaniach?
No, zachęcamy przede wszystkim do zgłaszania się pracodawców, aby zgłaszali swoich pracowników do naszego projektu, co umożliwi skorzystanie z projektu pracownikom, a pracowników zachęcamy, aby się badać, bo warto się badać, aby sprawdzić, że jesteśmy zdrowi.
i z tego wynikają konkretne efekty finansowe i dla jednych, i dla drugich, bo ci, którzy są pracodawcami, to mają pracownika, a ci, którzy mają zachorować, to nie stracą tych 20%, kiedy pójdą na zwolnienie. I to myślę, że jest najlepsza zachęta, dodając jeszcze do tego, że samopoczucie i radość z tego, jak wiemy, że jesteśmy zdrowi, jest chyba największym skarbem. Moim i Państwa gościem byli koordynator projektu ze strony Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, doktor nauk medycznych Michalina Krzyżak, adiunkt w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję.
A także doktor nauk o zdrowiu Bartosz Pędziński, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz zastępca dyrektora Łomżyńskiego Centrum Medycznego. Dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Wszystkie audycje archiwalne z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś z Państwa ma sugestie dotyczące tematów na przyszłość, bardzo proszę o przesłanie na adres mailowy wfilipowiczradio@bialystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.